Witamy Państwa serdecznie. Dobry wieczór. Dwie godziny dla radiowej rodziny. Program nasz realizuje Jarek Pachczyński, Joanna Dywina
i Jerzy Piasny.
I nasz gość.
Pan profesor Bruno Koper. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie profesorze, pan pozwoli, że kilka słów, może z naszej strony, o panu. Malarz, plakacista, historyk sztuki, profesor paryskiej Sorbony i uczeń profesora Henryka Tomaszewskiego, twórcy Polskiej Szkoły Plakatu. A pan od
tak
siebie
jest.
Co by jeszcze dodał? Uzupełnił?
No, malarz.
Przede wszystkim.
Malarz, grafik.
Panie profesorze, pan urodził się w Brytanii, w takim miasteczku portowym, leżącym gdzieś tam na końcu ziemi.
Tak, w Dwornynej, tak. Na samym czubku Półwyspu Armorykańskiego.
My chcemy też powiedzieć naszym słuchaczom, że pan profesor teraz jest w Poznaniu.
Tak.
Często pan odwiedza Polskę, prawda?
Tak. Dość często, nawet bardzo często, ponieważ moja żona jest poznanianką, więc często odwiedzam to miasto, które mi się bardzo podoba.
To jeszcze lepiej. Wiedzieliśmy, że jak będziemy z panem rozmawiać, to jest coś takiego, że my uwielbiamy to francuskie R.
Ja bardzo przepraszam, ale nie mogę mówić inaczej.
Ale to sprawia nam niesamowitą, muszę panu powiedzieć, panie profesorze, przyjemność, kiedy rozmawiamy z Polakiem, który no przecież też wychowywał się we Francji, pracował we Francji, teraz jest w Poznaniu, będziemy jeszcze o tym mówić, ale chcieliśmy sięgnąć do historii pana rodziny, no i myślę, że słuchaczy interesuje to, jak to się stało, że pan się urodził we Francji.
No ja się po prostu urodziłem we Francji dlatego, że moja mama była francuską i we Francji podczas wojny spotkała Polaka, oficera Wojska Polskiego, tak. Który wtedy przybywali na terenie Francji. No i tak w ten sposób się urodziłem. Także mam ojca Polaka, a matkę francuską.
Pięknie.
Panie profesorze, ja wiem, że kiedy pan przyjechał do Polski po raz pierwszy, mając zaledwie 7 lat, to pan wówczas nie mówił ani jednego słowa po polsku.
Nie mówiłem ani jednego słowa po polsku, ale się szybko nauczyłem, bo to po prostu z moimi rówieśnikami, więc nie było problemów. I jak się jest dzieckiem, to się człowiek bardzo szybko uczy języka.
I myślę, że też tak po części, czy to nie zasługa również żony, bo to zazwyczaj takie właśnie małżeństwa, przepraszam za określenie, mieszane, to zazwyczaj właśnie mąż podkreśla tutaj rolę swojej żony Polki, że tak dobrze przygotowała.
No. To fakt. No, faktem, że żona mi doprowadziła mój język polski, jak państwo widzicie, do perfekcji.
Tak.
Bardzo nas to cieszy. Panie profesorze, ja przeglądam tutaj, przyznaję, ten piękny album wydany na 50-lecie pana.
Imponujący.
Nazbierało się tego. I czytałem też w tym słowie, które jest na początku, że pan zaczął studiować na początku medycynę.
No tak, bo ja byłem z rodziny lekarzy. Miałem 4-5 pokoleń, było lekarzami. No i moja mama powiedziała, ty też musisz być lekarzem.
Aha, ale co się takiego stało, że później pan zrezygnował z tych studiów medycznych i zaczął być pan artystą?
Tak, no bo jednakże medycyna to nie było moje powołanie, tak. Więc w końcu jak wróciłem do Francji, to rzuciłem medycynę, no i poszedłem na Akademię Sztuk Pięknych i poszedłem raczej na malarstwo, na sztukę.
Rozumiem, że Francja, lata 60. to jest okres taki przejściowy. Wtedy jeszcze rządy de Gaulle'a, te demonstracje uliczne w Paryżu. Do tego jeszcze surrealizm, pop art.
Tym wszystkim... Dążysz do spotkania z Salvadorem?
Tak, właśnie. Chciałem się zapytać, jak doszło do tego spotkania z Salvadorem Dali?
Salwadorem Dali, no spotkanie doszło, tak bym powiedział, przypadkiem, surrealistyczny przypadek. No, szedłem ulicą w Paryżu i nagle zobaczyłem Salwadora Dali idącego z taką piękną kobietą. No i tak podeszłem do niego po prostu. I ja, który jestem bardzo nieśmiały, tym razem nieśmiale do niego podeszłem i mu powiedziałem, że jest wspaniałym artystą. I on mi odpowiedział, że wie o tym. To mnie troszeczkę zmroziło, oczywiście.
Tak, tak.
No, ale jak wróciłem do domu, to żona mi powiedziała, słuchajcie, mu w ogóle powiedziałeś, że ty jesteś artystą. To wtedy, to było w 69 roku, jeszcze byłem młody.
Tak.
I zresztą szykowała mi się jedna z moich pierwszych wystaw, która się była poświęcona Edgarowi Poe. No i w końcu następnego dnia się umówiłem z nim, jakoś tak był bardzo serdecznie, mi przyjął, zobaczył moje rysunki, moje grafiki i rysunki, no opowiadał mi tam pewne rzeczy bardzo ciekawe, które oczywiście i na tym się to skończyło. Obiecałem, że go zaproszę na moją wystawę. No jakoś nie odważyłem się tego zrobić i ja później niestety niespodziewanie umarł, nie?
Ale ja wiem, że pan troszeczkę po tym spotkaniu inaczej też patrzył na Salwadora Dali.
Absolutnie, bo Salwador Dali był na pewno tym, jak ja byłem jeszcze młody, jak miałem 14-15 lat, był to artysta, który był takim moim, nie modelem, ale który był takim, tak fascynował mnie i udowadniał, że można malować rzeczy, które nie istnieją.
Aha.
Tak, to mnie fascynowało, że to nie były pejzaże, to nie były bukiety kwiatów, tak. To nie były portrety, to wszystko było jakieś takie dziwaczne i nie wiem dlaczego, to mnie bardzo zafascynowało. No i Dali był zawsze ten Dali. Rzeczywiście to jest doskonały artysta, malarz, wspaniały. No to jest w ogóle, jego każde malarstwo jest arcydziełem. I jego spotkałem oczywiście troszeczkę, on przestał być tym takim troszeczkę, spotkałem jako człowieka i sympatycznego, ale to już nie było taka legenda dla mnie. No i to już może byłem w takim wieku, a w takim wieku już byłem, że już on, bym powiedział, już chciałem przejść na jakiś inny stopień już. I byłem zainteresowany już jakimś innym malarzem, też przypadkowym, i to był tym drugim malarzem, to był René Magritte, surrealista belgijski. No i tak w ten sposób ci dwaj, Magritte i Salvador Dali, jakoś tak się zmieszali w tym moim życiorysie, bym powiedział. I niedawno w Brukseli była wystawa, piękna wystawa była w Brukseli, właśnie Salvadora Daliego i Magritte'a. I mogłem porównać ich pracę jednego i drugiego. No i Dali dla mnie jest oczywiście o wiele lepszym malarzem, wspaniałym rzemieślnikiem, wspaniałym twórcą, ale pomysły Magritte'a są dla mnie bliższe.
A to właśnie to ten artysta od tych obrazów z chmurką? Tak, to, że użyję takiego skrótu myślowego.
Tak, on lubił te chmurki. Ja też lubię zresztą chmurki. Nawet czasami, niestety, problem polega na tym, że René Magritte się urodził przede mną.
Panie profesorze, zrobimy krótką przerwę.
Dobrze.
Wiem, że pan lubi Serge'a Gainsbourga.
Ja lubię Gainsbourga, oczywiście. To wspaniały kompozytor muzyki, absolutnie genialny.
No to specjalnie dla pana, panie
tak
profesorze.
Jest.
Bardzo dziękuję. Słucham.
Dwie godziny dla radiowej rodziny.
I po krótkiej przerwie już wracamy. Dzisiaj naszym gościem jest pan profesor Bruno Koper, malarz, plakacista, historyk sztuki, profesor paryskiej Sorbony. I uczeń króla Henryka I, panie profesorze. Króla Henryka I, czyli Henryka Tomaszewskiego, bo wiem, że tak.
A no tak.
Tak, artyści zwracali się, czy uczniowie zwracali się do pana profesora, albo właśnie Henryk I, albo Henio.
Tak, no to była postać, to jest postać, która zostaje w mojej pamięci i której zawdzięczam bardzo dużo. Ja nie byłem jego, tak żeby tak sprecyzować, nie byłem jego uczniem, bo ja już byłem po studiach, ja byłem stażystą. Ja byłem u niego stażystą przez jeden rok, ponieważ ja pisałem mój doktorat na temat Polskiej Szkoły Plakatu i po prostu poszłem na miejsce, gdzie się ten plakat tworzył. którego jednym z głównych twórców właśnie był Tomaszewski. Więc tak. Byłem w dobrym momencie, w dobrym miejscu.
Tak, ale też profesor Tomaszewski był chyba znany z takich niekonwencjonalnych metod nauczania, bo odgrywał różne scenki.
Opowiadał anegdoty. Był niekonwencjonalny dlatego, że był wymagający. Był bardzo ostry, bardzo wymagający i bym powiedział, zmuszał każdego studenta w każdym do maksymalnego wysiłku, żeby osiągnąć efektywny jakiś rezultat, który nie był podobny do niego, bo wielu chciał robić rzeczy troszkę podobne do niego. On absolutnie był przeciwny temu. Mówił, jeżeli zrobiłeś ciekawy plakat, no ale ja bym zrobił go lepiej.
No tak.
No, on ze mną miał dość kłopotów, ponieważ ja już byłem starszy, bo to odbywało się to w 72, 73 roku, więc ja już byłem dojrzalszy niż jego studenci, więc troszeczkę jakoś stawiałem pewien opór, znaczy sobie stawiałem opór, jakoś tak, że no on uważam, że troszkę wyłysiał więcej dzięki mnie.
Dobrze, panie profesorze, a czy wszystkie pana prace, czy ta największa ilość prac chyba powstaje w technice gwaszu, bo ona oddaje tę specyfikę plakatu, prawda?
Tak, tak. I to nie przypadkiem. No chciałem jeszcze dodać, że my z Tomaszewskim, żeśmy w końcu zostaliśmy przyjaciółmi, jeżeli tak można powiedzieć. Byłem wtedy jeszcze jednak o wiele młodszy od niego, no ale jakoś tak żeśmy się zaprzyjaźnili, bo on taki właśnie, on potrafił to zrobić. A co do moich gwaszy, to rzeczywiście format jest plakatowy 100 na 70. Mhm. I on mi doskonale pasuje.
No my właśnie teraz przeglądamy katalog.
Strona 70, tak?
100 na 70, tak.
Dobrze, już jestem blisko, panie profesorze. No rzeczywiście, tak.
Piękne, prawda?
Piękne.
Pan namalował ponad 800 obrazów? Dobrze policzyłem?
Tak, tyle było, tak. No w tym albumie oczywiście jest o wiele mniej. No to jest to tak, ja bym powiedział, kwintesencja. Mhm.
A tak się zastanawiam, panie profesorze, jaki udział w tworzeniu na przykład tego katalogu miała małżonka? Czy wybierała swoje ulubione obrazy?
No myśmy z żoną wybierali razem. Mi się wydaje, że większość jednakże decyzji to ona brała. Ja jestem bardzo posłuszny. Jestem w ogóle posłuszny mężem, więc najczęściej się zgadzałem. No, ale mieliśmy tam niektóre kłótnie małżeńskie na temat tam niektórych obrazów, których ja na przykład bardzo lubiłem, ale tak. Żona twierdziła, że może nie, no, bo mieliśmy podejście oczywiście do obrazu całkowicie inne. Ja byłem taki raczej obraz sentymentalny. Lubiłem obraz z różnych innych powodów, nie estetycznych czy plastycznych, a żona miała swoje powody, żeby preferować inne obrazy. Ale myśmy się jakoś dogadali.
No dobrze, panie profesorze, bo tak przeglądając właśnie ten album na 50-lecie pana pracy artystycznej, zauważyliśmy, że żona Gizela, no przewija się tutaj w różnych postaciach. Sprawiło nam to niesamowitą przyjemność. Musimy pochwalić też małżonkę, którą pozdrawiamy. Oczywiście.
No to jest, tak, pozdrawiam. No tak, no ja jestem, no tak jak Dali, nie? Który malował tą swoją galę ciągle.
Tak.
No Magri też malował swoją żonę też ciągle. No ja też jakoś tak, nie chcąc to na umyślnie. No ja zaczynałem malować, ona mi podchodziła pod obraz, więc ja musiałem ją malować. Ja bym w ogóle... Tak, proszę?
Nie, proszę dokończyć myśl.
Nie, no ja bym osobiście, gdybym chciał, ja bym jeszcze więcej chciał włożyć obrazu z żoną. No ale ona powiedziała, nie wystarczy, bo tylko ja jestem wszędzie.
Och, panie profesorze, no to może mogę zdradzić jeszcze jeden sekret. Bo tak. Podczas kwarantanny pan przeczytał żonie 25 książek?
Tak, tak. Myśmy podczas kwarantanny w Brytanii byliśmy na wsi i nie mamy telewizji. Radio troszeczkę, ale telewizji nie było, gdzie były same tylko czarne anonce. Myśmy czytali. Po prostu czytaliśmy, no i rzeczywiście przeczytałem jej 25 książek, esejów, powieści. No i ona kocha, jak ja czytam. Tak, tak, że ja już mam troszeczkę, tak miałem rozgrzaną szczękę do czerwoności.
Dobrze, panie profesorze, mała przerwa, ale myślę, że będzie się panu podobała piosenka, którą zaśpiewa Carla Bruni. Proszę bardzo.
Dwie godziny dla radiowej rodziny.
Bardzo ładnie zaśpiewała Carla Bruni. Pan profesor Bruno Koper jest naszym gościem, malarz, portrecista, plakacista. Właśnie plakaty pana profesora przeglądamy, jesteśmy zachwyceni. I jest pan, panie profesorze, prawda?
Tak, jestem, słucham.
I mam pytanie, bo przeglądałem plakaty i w związku z tymi plakatami zapytałem Joasi, bo myślałem, że wie, a nie wie. Czy pan również tworzył okładki płyt?
Tak, stworzyłem jedną okładkę płyty, ale to już bardzo dawno temu. Już nie pamiętam, to jakiś taki murzyński kwartet. A jak to się nazywa? Tak, jedną, tak, tylko jedną.
Czyli popełnił pan jedną okładkę.
Popełniłem, tak.
Panie profesorze, nie będziemy ukrywać, że też wiemy, że pan i małżonka zagorzałymi jesteście rowerzystami. I objechaliście cały świat już?
Prawie. Tak, rzeczywiście. Praktykujemy rower już od wielu lat.
To był taki Tour de France najpierw, czy Tour de Pologne?
No, najpierw to był taki Tour de Bretagne, czyli Bretanii, a później były dwa tury de Pologne, w latach jeszcze, gdy cała infrastruktura w ogóle i hotelarska, i rowerowa była na poziomie 1 albo minus 1. A później już pedałowałem mniej więcej po wszystkich częściach świata, na lewo i na prawo.
A proszę nam powiedzieć, do dziś pan czynnie uprawia sport?
Tak. Rower to jest absolutna przyjemność i moje hobby. W końcu nie wiem, co jest większym hobby, malarstwo czy rower. I zaraziłem rzeczywiście całą rodzinę, no żonę, moje dzieci, wnuki, także jestem gdzieś tam kiedyś w rowerturze, na pewno państwo znacie to czasopismo, które było wydawane tutaj w Poznaniu. Było takie czasopismo Rowertur miesięcznik, w którym pisałem regularnie, co miesiąc wysyłałem jakieś moje artykuły. Tam nazwali mnie w ogóle legendą polskiego sakwiarstwa.
To gratulujemy. Panie profesorze, a czy któreś z dzieci poszło w pana ślady?
Jako rowerzyści, czy jako artyści?
I jedno i drugie.
Tak, właśnie.
No jako rowerzyści tak, ale jako artyści nie. No muszę przyznać, żebym nie zniósłbym konkurencji, więc mam syna, który jest architektem, czyli jednakże jest w sztuce, a córka jest profesorem literatury francuskiej. Nie zaakceptowałbym, żeby ktoś był drugim artystą w domu.
Przeglądamy.
Za bardzo jestem egoistą.
Panie profesorze, przeglądamy teraz pana autoportrety tutaj z albumu.
Te autoportrety, tak.
Tak, no muszę panu powiedzieć, że są bardzo błyskotliwe, chociaż na niektórych nie widać pana twarzy.
Tak, nie chciałem, no jakoś tak nie chciałem się narzucać za bardzo, nie?
Ale no, może państwu opowiem, że część tych autoportretów to są autoportrety w mundurach.
Tak.
Jakby pan tak się lubował właśnie.
Z medalami,
w tym, tak?
Z szarfami.
To był mój kompleks. Ja byłem w wojsku i byłem w wojsku i zostałem zawsze zwykłym rekrutem. Nie zrobiłem żadnej kariery wojskowej i to tak był głęboki kompleks we mnie, więc postanowiłem jakoś się zrewanżować i zrobić sobie właśnie generalskie albo marszałkowskie autoportrety, żeby moje praprawnuki wiedzieli, że ich prapradziadek był jednakże wielkim generałem i akademikiem, i prezydentem. To dla ku potomności dopiero robiłem te autoportrety.
Panie profesorze, tak przeglądając właśnie ten katalog i znając też przecież pana obrazy, można powiedzieć, że jedynym takim podstawowym, najważniejszym słowem, którym można określić pana dzieła, to jest nieograniczona wyobraźnia i tak naprawdę brak granic.
Mi się też tak wydaje. No ja bardzo przepraszam, ale tak jest.
To bo na przykład łączy pan warszawski pomnik Chopina, stawiając go na tle jakiejś egzotycznej przyrody, czy też dorożkę ciągną wielbłądy.
Tak. No to rzeczywiście, to była moja Warszawa. No, wykładałem w Warszawie przez 9 lat i spacerowałem po mieście tak jak zawsze. Znaczy miałem wrażenie, że coś mógłbym coś dodać i po prostu chciałem jakoś zmienić to, co jest, co wydawało mi się takie banalne, bo w końcu na placu Trzech Krzyży, ten kościół świętego Aleksandra jest takim w otoczeniu banalnym. Zrobiłem otoczenie takie bardziej egzotyczne z palmami i tak dalej. No i zresztą Warszawa w górach byłoby też chyba bardziej sympatycznie.
No oczywiście, ale umówmy się, że w Warszawie jest tylko jedna palma.
Palma, tak.
No tak, no tak.
Panie profesorze, serdecznie dziękujemy za to przemiłe spotkanie. Mam nadzieję, że uda nam się spotkać już niedługo.
No, chyba tak. Znaczy w ten piątek, jeżeli się nie mylę. Jeżeli te wszystkie, jak się nazywa, obostrzenia sanitarne nie staną się aż bardzo dramatyczne.
Bo można podziwiać pana dzieła na Ostrowie Tumskim w Akademii Lubrańskiego do piątku, prawda?
Tak, tak. Będzie finisarz w piątek, tak, do piątku.
To zapraszamy również wszystkich tych z Państwa, którzy chcą obejrzeć te prace. Również zapraszamy do internetu. Wystarczy wpisać Bruno Koper, no i już się wszystko pojawi. Niezmiernie panu dziękujemy, panie profesorze, za rozmowę.
No ja państwu dziękuję i do widzenia i dobranoc.
Dobranoc.
I zapraszam oczywiście na wystawę.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy też pięknie małżonkę. To był pan profesor Bruno Koper.